pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Na zegarek 12 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dobry wieczór. Witam słuchaczy Radia Gdańskie, witam gości, którzy są ze mną w studiu. Dr Aleksandra Borowicz, Team Europe Direct i Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego Uniwersytetu Gdańskiego. Witam panią.
Dzień dobry.
I dr Łukasz Wyszyński, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Drodzy państwo, francuski dziennik El Figaro dzisiaj ocenił, że nadchodząca wojna handlowa będzie testem dla Europy pokazującym, czy Unia Europejska zasiada przy wielkim stole. I gazeta zastanawia się, czy kraje Unii Europejskiej przy swoich rozbieżnych interesach zdołają się porozumieć. Będziemy rozmawiać dzisiaj o potencjalnej wojnie, celnej wojnie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Chodzi o Unię Europejską, bo ta wojna handlowa czy celna na kontynencie amerykańskim już trwa tak naprawdę. Z małą przerwą, chyba do 2 marca, z tego co pamiętam, są wstrzymane cła, jeśli chodzi o Meksyk. No ale my się skupimy na Europie i na tym, czy to dotknie Polskę. I jeszcze jeden cytat. Ameryka nie może w nieskończoność finansować całego świata, nic nie dostając w zamian. To słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Pani doktor, to pytanie do Aleksandry Borowicz. Czy rzeczywiście tak jest, że ten bilans handlowy, który jest niekorzystny dla Stanów Zjednoczonych, jest tak obciążający Amerykę, potęgę, hegemona, że musi chwytać no takiego narzędzia, które, że tak powiem, jest obusieczne, bo to dostaniemy, tak mówiąc, po prostu i my, jako Europa, i Ameryka.
Ja bym zaczęła od początku, bo trzeba przypomnieć, że Stany Zjednoczone deficyt handlowy w obrocie towarowym mają od lat 70. I to nie jest żadna nowość, że tak potężny kraj ma ten deficyt. I właściwie po II wojnie światowej, lata 70. to był ten moment, kiedy właśnie zakończyła się ta nadwyżka, którą realizowała z tytułu odbudowy chociażby Europy po II wojnie światowej. Natomiast co jest ważne w tych relacjach, że zarówno Unia Europejska dla Stanów Zjednoczonych, jak i Stany Zjednoczone dla Unii Europejskiej są najważniejszymi partnerami handlowymi. I dla obydwu stron wchodzenie na ścieżkę takiej wojny celnej, nawet w wymiarze, tak jak dzisiaj widzimy, komunikacji, straszenia wzajemnego, odpowiadania, ustosunkowywania się, po prostu wprowadza pewną nerwowość na rynkach, co nie jest sprzyjające po prostu dla biznesu, ale i dla konsumentów, bo tutaj ta odpowiedź też ze strony konsumentów się pojawia. Jeśli chodzi o sam ten ujemny bilans, to też trzeba rozróżnić kwestię bilansu towarowego i usługowego, ponieważ z drugiej strony mamy nadwyżkę tak naprawdę w przepływie usług pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską.
Ale w towarach to nie wygląda tak dobrze.
W towarach to nie wygląda tak, ale są dwie strony tak tej wymiany, więc to też trzeba mieć na uwadze. Więc to nie jest to wszystko takie czarno-białe, że tutaj Stany Zjednoczone są stratne na tej wymianie, bo znowu w innych obszarach świetnie sobie radzą i zyskują tak naprawdę na tych dwustronnych relacjach.
To tutaj wejdę w słowo i przypomnę, a pani doktor uzupełni, bo znając szczegóły, jak to było z potentantami technologicznymi, którzy się ulokowali w Irlandii i którzy no, unikali podatków. Doszło do tego wręcz, że Unia Europejska nałożyła olbrzymią karę finansową na jedną z firm amerykańskich.
Dokładnie i mimo nałożenia kar nadal opłacalność prowadzenia tej działalności w Unii Europejskiej jest na tyle duża i dostęp do tak dużego rynku, że absolutnie nie ma mowy o wycofywaniu się tak naprawdę z rynku Unii Europejskiej, a są takie uwarunkowania, kiedy trzeba się dostosować do pewnych warunków, których też Unia stara się tworzyć te równe pole gry właśnie dla podmiotów, które są naszymi podmiotami, tutaj rodzimymi europejskimi i dla tych, które pochodzą z zewnątrz. A sam sygnał, że po nałożeniu kar nadal zostaje biznes tutaj na kontynencie europejskim, pokazuje, że absolutnie ten rachunek ekonomiczny jest in plus dla Stanów Zjednoczonych. Tak?
To może wyjaśnijmy, co głównie importujemy ze Stanów Zjednoczonych jako Europa i co jest naszym atutem, jeśli chodzi o eksport do Stanów Zjednoczonych?
W 2023 roku głównie to, na czym się koncentrowaliśmy, jeśli chodzi o eksport do Stanów Zjednoczonych, to były produkty lecznicze i farmaceutyczne oraz leki. Natomiast drugą kategorią, którą eksportowaliśmy, to oczywiście były samochody osobowe, o które tak naprawdę rozbija się w tej dyskusji bardzo dużo, bo tutaj ta różnica w cłach właśnie pomiędzy Unią a Stanami Zjednoczonymi no jest najbardziej widoczna.
Tak, i
to jest
o ta skalę grupa. Też, tak? Bo ja tak. Tutaj mam dane, że z Unii Europejskiej do USA wyeksportowano ponad 738 tysięcy pojazdów o wartości blisko 38 miliardów euro. To dane z rok 2022, a z USA do Unii Europejskiej wyeksportowano nieco ponad 270 tysięcy pojazdów i wartość dużo mniejsza, bo to 9 miliardów euro.
To jest dużo mniejsza wartość, dokładnie. Natomiast ta skala po prostu też cła, gdzie to jest 10% i 2,5% rodzi to napięcie tak naprawdę pomiędzy partnerami. Pytanie, czy nałożenie cła w tej sytuacji będzie zmieniało istotnie właśnie tą wymianę handlową? Czy to są takie produkty, na którym i tak społeczeństwu amerykańskiemu będzie zależało i niezależnie od tej ceny będą je kupować? Dlatego, że też siła nabywcza konsumenta ze Stanów Zjednoczonych jest dużo wyższa. Tak? To jest bardziej zamożne społeczeństwo, które niezależnie od ceny będzie chciało tak używać produktów europejskich, czy to są samochody osobowe, czy cokolwiek innego weźmiemy pod uwagę, tak? To wraz z rozwojem społeczeństwa, tej zasobności, tak naprawdę zamożności społeczeństwa, my się spotykamy z tym, że po prostu konsument chce mieć to portfolio produktów bardzo szerokie, nawet biorąc pod uwagę, że będzie to cena wyższa.
Panie doktorze, to pytanie do doktora Łukasza Wyszyńskiego. Jak pan widzi te ruchy, głównie słowa na razie, jeśli chodzi o to, co może się dziać pomiędzy Stanami a Europą, jeśli chodzi o handel? No właśnie, czy to są tylko słowa, czy to jest taka pozycja, pokazanie swojej pozycji przed negocjacjami?
No chyba trzeba będzie wyjść od tego, o czym już pani doktor mówiła wcześniej. To znaczy, przecież ta wymiana handlowa, ten taki, byśmy powiedzieli, wspólny obszar gospodarczy funkcjonuje od nie kilkunastu, tylko kilkudziesięciu lat. I można powiedzieć, że żeby nie sięgać zbyt daleko wstecz, ale koniec II wojny światowej to jest tak naprawdę próba zbudowania systemu finansowego, walutowego, bankowego, tworzenie się pewnego systemu wymiany handlowej, w tym na kontynencie, powstawanie Unii Europejskiej. I to wszystko było budowane po to, żeby ten świat euroatlantycki miał określone przewagi nad pozostałą częścią
tutaj
świata.
Tutaj wejdę w słowo, choćby umorzenie długów amerykańskich tuż po wojnie. Dokładnie. Przy odbudowie.
I można powiedzieć, że cały ten system polityczno-gospodarczo-finansowy przechodził lepsze i gorsze okresy. Amerykanie też różnie podchodzili do wielu inicjatyw i wielu decyzji Unii Europejskiej. Przecież dobrze wiemy, że Amerykanie też byli dość sceptyczni, jeżeli chodzi o pomysł wprowadzenia wspólnej waluty euro. Też były zapowiadane określone ruchy. Europejczycy też mieli pretensje dotyczące tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych, co potem obuchem odbijało się kryzysem finansowym również na starym kontynencie. Więc patrząc na to, że jest to i tak pewien wspólny obszar wymiany handlowej, patrząc jakimi hasłami do wyborów szedł Donald Trump, no nie można uciec od wrażenia, że w tej chwili rozpoczynają się po prostu negocjacje w nowym stylu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, których takim politycznym celem nie jest zerwanie współpracy. Moim zdaniem nie ma też jakby symptomów pokazujących, że Donald Trump chciałby Unię Europejską w jakiś sposób osłabić czy też rozbić. To jest bardziej wezwanie do tego, żebyśmy jakby, no w pewnym sensie mamy nowe rozdanie polityczne, więc musimy sobie na nowo pewne zasady współpracy ustalić. Przecież, tak jak pani doktor tutaj przytaczała, imponujące liczby, jeżeli chodzi na przykład o samochody, tak, jeżeli chodzi o maszyny, mówiliśmy o przemyśle stalowym, no to przecież to wszystko, co się dzieje, co jest, można powiedzieć, że ten kryzys, który Amerykanie już dostrzegali u siebie wiele lat temu, który my dostrzegamy teraz, no nie jest powodowany obopólnymi cłami, tylko jakby obiektywnym rozwojem gospodarki technologii chińskiej, która po prostu, mając określone przewagi, no przebudowuje to, co dzieje się na rynku samochodowym, motoryzacyjnym w Europie, a już wcześniej doprowadziła do tego w Stanach. Więc myślę, że prezydent Stanów Zjednoczonych, jego administracja zdaje sobie sprawę, że jakby Stany Zjednoczone mają relatywny potencjał, mniejszy niż miały na pewno jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu w porównaniu do Chin, czy też do innych części świata, więc muszą sobie te relacje z tymi kluczowymi partnerami, ale też tymi obszarami, które są dla nich postrzegane jako takie wyzwanie strategiczne, no ułożyć w taki sposób, żeby no jak najwięcej móc uzyskać i żeby to ich gospodarka pracowała dla nich. Myślę, że zarówno w wymiarze tego, żeby jak najwięcej środków finansowych generowała, ale to jest tych pytań jest więcej, tak? No to jest pytanie też o możliwość posiadania autonomii określonych rodzajów technologii. No wszyscy oczywiście dyskutujemy wokół sztucznej inteligencji, ale gdyby sięgnąć do badań potęgometrycznych, no to jakby te wzory, które dzisiaj obowiązują, cały czas mówią, że produkcja stali jest jednym z kluczowych elementów decydujących o tym, jaka jest pozycja państwa w systemie międzynarodowym.
I tutaj tak? Europa wyprzedza Stany Zjednoczone.
No więc właśnie, więc no, trzeba też, znaczy ja bym to może skwitował krótko, że no Amerykanie, nie wiem, czy pani doktor się ze mną zgodzi, ale w polityce gospodarczej też przyjmują coraz bardziej takie neorealistyczne spojrzenie, skupione bardziej, nie chcę powiedzieć na gospodarce nacjonalistycznej, tak, ale jakby to hasło America First, myślę, że tutaj jest pewnym takim wytrychem, przez pryzmat którego można tłumaczyć taką szerszą strategię USA.
Ogólne środki taryfowe zwiększają koszty prowadzenia działalności, szkodzą pracownikom i konsumentom, cła powodują niepotrzebne zakłócenia gospodarcze i napędzają inflację, tak podaje Komisja Europejska, komentując zapowiedzi ceł. Jakie miałaby narzędzia Unia, króciutko pani doktor, bo zaraz będziemy musieli przerwę tutaj zastosować, w razie czego, gdyby doszło do tej wojny?
Po pierwsze, my widzimy to, że bardzo mocno się Komisja Europejska przygotowuje na taki scenariusz wprowadzenia i podwyższenia ceł na produkty niektóre pochodzące z Unii Europejskiej. I w pierwszej kolejności oczywiście, że można sięgnąć po najprostsze narzędzie, czyli podniesienie ceł. Natomiast wydaje się, że to nie będzie ta droga w pierwszej kolejności, dlatego że można przypomnieć ten case z pierwszej kadencji Donalda Trumpa, gdzie właśnie jeszcze ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej w ramach takiej gentleman agreement, można powiedzieć, zobowiązał się, że będziemy kupować ze Stanów Zjednoczonych więcej gazu naturalnego i między innymi soi. I tutaj to się rozeszło tak, żeby jeszcze nie podnosić tych ceł, także na pewno tych zabiegów dyplomatycznych będzie dużo, ale uwaga, bo w 2023 roku z WTO dostaliśmy jako Unia Europejska zielone światło, aby ewentualnie stosować tak zwane instrument przeciwdziałania przymusowi. Czyli to jest możliwość nałożenia właśnie różnego rodzaju opłat, ceł w handlu z państwem, które właśnie w nieuzasadniony sposób w stosunku do Unii Europejskiej podnosi cła i my w odpowiedzi na to też takie możemy podjąć. A proszę pamiętać, że w ramach tej szeroko rozumianej polityki handlowej my wychodzimy poza wymianę towarową. W to wchodzą również kwestie własności intelektualnej, przepływu usług globalnego. Także to portfolio narzędzi nie jest, wbrew pozorom, nie zamyka się tylko do ceł czy różnego rodzaju ograniczeń administracyjnych czy technicznych. Tylko to jest naprawdę coś, w co realnie można zaangażować się, wiedząc właśnie, że USA czerpią, zwłaszcza z sektora usług, duże korzyści w tym przepływie między Unią Europejską a Stanami, to być może jest to ten kierunek, żeby chociażby platformy streamingowe dużych potentatów technologicznych gdzieś też w ten sposób, no nie ma co mówić, nałożyć na nich podatki i obciążenia.
To za chwilę porozmawiamy o tym, czy potencjalna wojna celna, wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi wpłynie na Polskę. Jeśli chodzi o Europę, mówi się o tym, że PKB, spadek PKB w przypadku ceł w wysokości 10% nałożonych przez Stany na Unię Europejską, wzrost PKB mógłby spaść o 1%. To jest dużo, tym bardziej, że patrzymy się na to, że Europa w tej chwili no, nie jest potentatem, jeśli chodzi o tempo rozwoju. Wręcz można powiedzieć, że się trochę kurczy. Ale o tym porozmawiamy już po przerwie, teraz 26 minut po godzinie 18. Ja przypominam, audycja Pomorze, Polska, Europa i goście dr Aleksandra Borowicz i dr Łukasz Wyszyński. A już za moment najświeższe informacje z dróg i przegląd wiadomości europejskich.
Pomorze, Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
Witam ponownie, Michał Parześniak, dobry wieczór. Ze mną goście dr Aleksandra Borowicz, Team Europe Direct, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego Uniwersytetu Gdańskiego i dr Łukasz Wyszyński, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, kierownik Katedry Studiów Międzynarodowych. Rozmawialiśmy o potencjalnej wojnie handlowej, o tym, kto na tym zyska, kto straci. W sumie razem doszliśmy do wniosku, tutaj eksperci, że wszyscy byśmy na tym stracili, więc raczej do tego nie dojdzie, bo tutaj w polityce też liczą się pieniądze i każdy ma to na uwadze. Ale patrząc się na Polskę, potencjalna taka sytuacja, że te cła są podniesione pomiędzy Europą a Stanami, bezpośrednio to nas mocno nie uderza. Pośrednio jednak tak. Wymiana handlowa między Polską a Stanami jest niewielka. W przypadku eksportu do USA stanowi nieco ponad 3% polskiego eksportu ogółem. To niedużo. Ale, pani doktor, jak patrzymy się na niektóre rejony kraju, to tamte inwestycje i tamte linie produkcyjne, które są postawione przez Amerykanów, to jest spora kategoria na rynku.
Tak, i zawsze to jest takie pojęcie względne tych aktów, bo fajnie rozmawiać o tym, że to jest tylko 3% czy 4% udziału w handlu krajowym, ale jeżeli spojrzymy właśnie przez pryzmat regionów i firm z udziałem kapitału zagranicznego i w związku z tym, jeżeli rozpocznie się taka dyskusja na temat ceł, chociażby województwo podkarpackie, gdzie mamy słynną Dolinę Lotniczą, a w strukturze naszego handlu ze Stanami Zjednoczonymi jednak części do silników turboodrzutowych, śmigłowców, ale też sprzęt wojskowy, który się pojawia w tej wymianie, jest kluczowy, to może dotknąć właśnie regiony, które są mocno uzależnione od tej współpracy, a zakorzenienie takiego inwestora w regionalnej gospodarce jest bardzo ważne, żeby te warunki były stabilne. Jakkolwiek kraj jako całość może nie odczuć dużo tej zmiany, bo jednak ekonomia jest tak na tyle specyficzna, że nie lubi próżni, tak? Te strumienie handlu mogą się przesunąć, ale jednak to będzie miało swoje właśnie konsekwencje w tej skali lokalnej, jeśli chodzi o miejsca pracy, jeśli chodzi o firmy dostawców, poddostawców. To nie jest tylko ta jedna firma, która tam jest osadzona i prowadzi taką działalność, więc to może mieć turbulencje i takie trzęsienie troszkę jakby może nawet nie trzęsienie, co wyprowadzenie z takiego stanu równowagi tą lokalną gospodarkę możemy obserwować.
Panie doktorze, tutaj była mowa też o produkcji elementów w produkcji zbrojeniowej, która odbywa się tutaj w Polsce. Są takie głosy, że może się uda dogadać, ale Europa powinna kupować więcej gazu ziemnego, więcej ropy, więcej sprzętu wojskowego. To jak jest z tym sprzętem wojskowym?
Tak, mogę tylko krótko o tej ropie i gazie. No przecież ostatecznie kupuje po nałożeniu sankcji na Federację Rosyjską w wyniku wojny. Przecież przypomnę, że mieliśmy moment, gdzie Europa bardzo, nie chcę powiedzieć dramatycznie, ale pilnie skupowała wszystkie dostępne surowce.
I nie tylko z Ameryki, tak?
I nie tylko z Ameryki. Stany Zjednoczone oczywiście jeszcze zanim doszło do wojny na Ukrainie, znaczy tej nowej odsłony wojny na Ukrainie w roku 2022, przecież też zwiększyły jakby swój udział na rynku europejskim, w tym między innymi do Europy Środkowo-Wschodniej. No w tej chwili Polska przecież całą praktycznie ropę naftową, która jest wykorzystywana przez Polskę, a nie tylko, jest nawet redystrybuowana do Niemiec, no to importuje do Gomorską. Więc to pokazuje jakby, że te zmiany realnie w strukturze dostaw tych węglowodorów nie tylko w Polsce, ale i w Europie zachodzą. Jeżeli chodzi znowu o przemysł zbrojeniowy, który pan redaktor wywołał, to tutaj kwestia jest dużo bardziej skomplikowana, no bo możemy sobie ostatnie dziesięciolecia podzielić na takie dwa zasadnicze okresy. No pierwszy to był taki okres odprężenia, który charakteryzował się czymś, co najczęściej w przestrzeni publicznej określamy okresem wojny z terroryzmem, kiedy jakby zaczęliśmy myśleć trochę inaczej o siłach zbrojnych, o tym, jak myśleć o liczebności sił zbrojnych, jak myśleć o tym, jaka powinna być struktura sił zbrojnych. No wtedy pojawiały się głosy, że wojna na kontynencie europejskim jest po prostu czymś, co już nie powinno się wydarzyć. Więc siły zbrojne miały być wysoce mobilne, gotowe do operacji ekspedycyjnych, ale Europa nadal była eksporterem uzbrojenia. Może nie takim jak Stany Zjednoczone, ale czy przemysł niemiecki, francuski nadal eksportowały. Tylko to spowodowało strukturalne zmiany w przemyśle zbrojeniowym, ponieważ ten przemysł po pierwsze nie miał już tak potrzeby wdrażania nowych technologii na potrzeby rodzimych sił zbrojnych, tylko bardziej to były potrzeby już państw zewnętrznych na praktycznie wszystkich kontynentach. To spowodowało, że linie produkcyjne stały się wyspecjalizowane, ale mające stosunkowo małą przepustowość. No i teraz dochodzimy do wojny na Ukrainie. Wojny, byśmy powiedzieli, trochę w takim klausewicowskim stylu wojny przemysłowej, gdzie po prostu trzeba dostarczyć określoną liczbę sprzętów, ludzi i amunicji na dany odcinek. I wychodzi, że w Europie nie mieliśmy zdolności, żeby teraz odpowiednio szybko to produkować. No i tutaj trzeba powiedzieć tak, z jednej strony wiele państw zdecydowało się już wiele lat temu na współpracę z przemysłem amerykańskim, co oczywiście jest Amerykanom na rękę, ponieważ Amerykanie mają oczywiście gro zamówień do swoich sił zbrojnych jako największego odbiorcy, ale kontrakty na myśliwce, na platformy lądowe, morskie, no to są wszystko, można powiedzieć, kontrakty wieloletnie, nie tylko na dostawę samej platformy, dostosowania, szkolenia, serwisowania, dostosowania określonych efektorów, sensorów, no to są wielomiliardowe kontrakty.
To są olbrzymie pieniądze, bo to też nie każdy sobie z tego zdaje sprawę. Te kontrakty wojskowe to są naprawdę olbrzymie pieniądze, panie
doktorze. Tak jest. No i jeżeli teraz na to spojrzymy z tej perspektywy, to Europa i tak już od wielu lat dąży do konsolidacji swojego przemysłu zbrojeniowego. Dlaczego? Ponieważ żeby dzisiaj produkować uzbrojenie, które odpowiada obecnym i prognozowanym wyzwaniom pola walki, a widzimy, że w skali wojny na Ukrainie, która trwa 3 lata, te zmiany dokonują się nie z roku na rok. One dokonują się często z miesiąca na miesiąc, albo nawet w perspektywie kilku tygodni. Ktoś wdraża nowe uzbrojenie, trzeba już przygotować kontrrozwiązanie. To wymaga potężnych nakładów finansowych, więc jeżeli chodzi o platformy typu samoloty, myśliwce, okręty, no to są często projekty łączone. Oczywiście są państwa, które mają swoją rodzimą technologię, jak Francja, tak jakby Szwecja przed wstąpieniem do NATO również stawiała jakby na swój przemysł, ale bardzo wiele tych rozwiązań było wspólnych. Ten przemysł dzisiaj europejski nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich państw, więc Amerykanie bardzo mocno wchodzą. No widzimy to po zakupach między innymi sił zbrojnych RP, ale nie tylko. Tak? To jest jakby temat, który powoduje, że znowu dostępność dzisiaj różnego rodzaju platform uzbrojenia jest taka, nie inna. Oczywiście Amerykanie otwierają coraz więcej linii produkcyjnych. Też mieli problemy z produkcją amunicji, określonych typów uzbrojenia. W Europie i w Polsce też się to dzieje. No można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie renesans przemysłu zbrojeniowego, tylko przestrzegam przed myśleniem, że to jest tylko jakby rozbudowa linii produkcyjnych. To są potężne pieniądze na badania, na rozwój, na testowanie. No i trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli ta maszyna będzie uruchomiona, to znaczy, że będzie też potrzebny rynek zbytu. Więc ta walka pomiędzy państwami, pewnie też walka pomiędzy rynkiem amerykańskim i europejskim, mimo wszystko będzie. Jest kooperacja. Są przykłady, że Amerykanie też stosują w jakimś wymiarze sprzęt produkowany przez partnerów amerykańskich. No ale tutaj jednak ta asymetria jest bardzo duża. Poza przemysłem niemieckim, francuskim, w jakimś sensie szwedzkim, no większość państw jednak bazuje na sprzęcie amerykańskim. Co więcej, nawet jeżeli sprzęt jest produkowany w Europie, to jest tak skonfigurowany, że dostawy ze Stanów Zjednoczonych są strategicznie ważne.
Czy Europa ma szansę skorzystać, to nie brzmi ładnie, ale skorzystać z tego zapotrzebowania na produkcję zbrojeniową, pani doktor?
No tak, oczywiście, że tak, ale będzie to skoncentrowane w nawiązaniu do tego, co pan doktor powiedział. To będą korzyści skoncentrowane w kilku państwach, dlatego że bazy do przemysłu wojskowego nie da się zbudować ani w ciągu 2, ani w ciągu 3 lat. I teraz, jeżeli myślimy realnie tak naprawdę o tworzeniu tej bazy przemysłowej, takiej realnej, nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć po tych dekadach, w których zupełnie to był temat poboczny, wręcz zupełnie zapomniany, można by było powiedzieć. Więc nie będą to efekty odczuwalne dla wszystkich państw członkowskich, tylko dla tych państw głównie, które gdzieś utrzymywały tak naprawdę tą swoją pozycję w zakresie technologii wojskowych.
Jak my wyglądamy w tym zakresie, panie doktorze?
Znaczy, nie no, tutaj trzeba też uczciwie powiedzieć, że w ostatnich latach no Polska ze względu na to, co dzieje się w naszym środowisku bezpieczeństwa, podejmuje działania. I jest tak, że w sferze czy środków detekcji, rozpoznania, łączności mamy swoje rozwiązania. Są to rozwiązania konkurencyjne, można powiedzieć dzisiaj, jeżeli mówimy o tej, o euroatlantyckiej sferze współpracy wojskowej. Mamy też produkty, które przecież zostały wyeksportowane na Ukrainie, jak choćby armator haubice Krab. No, wprowadziliśmy, jakby można powiedzieć, naszej konstrukcji niszczyciele min, więc to nie jest tak. Polski przemysł, polskie badania są w stanie dostarczyć siłą zbrojnym RP coraz więcej i w coraz szerszym wymiarze. Czy to jest wystarczające? Nie. Czy to jest tyle, ile byśmy chcieli? Nie, bo tak jak pani doktor powiedziała, nie da się nawet przy tak dużych nakładach finansowych w tak krótkiej perspektywie czasu odtworzyć w pełni bazy naukowej, badawczo-rozwojowej i produkcyjnej. Ale niewątpliwie tutaj dzieje się bardzo dużo. Nawet jeżeli kupujemy teraz ten sprzęt, no to słyszymy, nie znamy niestety szczegółów tych umów, ale że na jakimś etapie pojawią się spolonizowane wersje czołgów, wyrzutni rakiet, okrętów.
Co oznacza transfer technologii.
I mam nadzieję, że również wejście nas, polskich producentów, do tego, żebyśmy może odważnie podchodzili do przyszłych projektów, kiedy będziemy już od początku mogli być partnerami, ale potem będziemy też beneficjentami na przykład platform, które będziemy w stanie sprzedawać już na cały świat. Przy czym to jest proces o tyle złożony, że na to wszystko nakładają się te zmiany w systemie międzynarodowym, które dzisiaj obserwujemy.
To na koniec jeszcze o zmianach w systemie międzynarodowym po konferencji w Monachium. Jestem ciekaw, jak państwa opinia na ten temat. Pani doktor Aleksandra Borowicz. Chodzi oczywiście o przemówienie wiceprezydenta Vansa, które no troszeczkę Unię Europejską butem nacisnął. Nie chcę powiedzieć, że rozdeptał, ale nacisnął.
No, już padają takie określenia w ostatnim czasie, że Unia Europejska to stary kontynent, ale w końcu musi dojrzeć. I wydaje się, że przyszedł ten moment, kiedy faktycznie trzeba podjąć konkretne działania i ta współpraca ze Stanami Zjednoczonymi to jest pewne nowe rozdanie w tej chwili, jeśli chodzi o ten układ sił geopolitycznych. W mojej ocenie politycy są coraz bliżej tego konsensusu. Ważne, żeby też nie zdominowały dyskusji jakieś interesy pojedynczych państw, żeby ten wspólny głos był słyszalny, bo można to osiągnąć. A jeszcze chciałam tylko nawiązać do tego, co pan doktor powiedział o tej bazie przemysłowej. Tak przyszło, że mówimy tak, że to będzie zdominowane, jeśli chodzi o tych największych graczy, jeśli chodzi o wojskowość, ale nie wolno tego tematu odpuszczać. Nawet w przypadku Polski, dlatego że my wiemy, że z czasem, jeżeli teraz skorzystamy z tej okazji odbudowy tej bazy przemysłowej dla wojska, tak naprawdę z tego mogą być potencjalne korzyści w przyszłości, bo największe technologie powstają na bazie rozwiązań wojskowych. I wracając do bezpieczeństwa, tym bardziej mobilizacja w sferze na poziomie Unii Europejskiej jest kluczowa tak naprawdę w tym momencie. Widać, że zmobilizowało to polityków europejskich do pewnych dyskusji. Widzimy ten ruch tak naprawdę, mniej formalne szczyty, które się odbywają w takim czy w innym gronie, ale jednak widać, że temu na bardzo poważnie do tego podchodzimy. Trochę się otrząsnęliśmy już z tych rozważań, że jesteśmy takim kontynentem...
Awangardą świata, jeśli chodzi o energię.
Tak, o zieloną i o pokój, tak, i niedługo będziemy... Też był taki moment w Unii Europejskiej, że nawet zastanawiano się, czy może w traktatach cele związane z utrzymaniem pokoju na kontynencie już się nie wypełniły, tak, i dzisiaj wracamy do dyskusji o właśnie wspólnocie obronnej tak naprawdę i o tej wspólnej armii.
Panie doktorze, czy Stany wycofają się z NATO? Nie widzi pan chyba tego w takich kolorach.
Jeżeli mogę się podzielić tym jakby w kategorii, czy bym postawił na to swoje pieniądze? Nie, uważam, że nie. Stany nie wycofają się z NATO, no bo w tle najważniejsze są te zmiany, które obserwujemy w strukturze systemu międzynarodowego, czyli jakby stale rosnąca względem Stanów Zjednoczonych pozycja Chin. Na pewno wszystko idzie w takim kierunku, żeby zbudować, jakby, znaczy żeby w jakimś wymiarze na nowo umówić się na pewne zasady, które przez jakiś czas będą regulowały system międzynarodowy. I Amerykanie do tego potrzebują sojuszników. Europa jest sojusznikiem naturalnym. Ale to wystąpienie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych niewątpliwie wywołało szok, ponieważ no wszyscy spodziewali się, nie wiemy na ile oczywiście dyplomaci, że będzie to rozmowa bardziej o Ukrainie, o bezpieczeństwie, a ona skupiła się jakby w mojej ocenie na to, że Amerykanie chcieli na początku tego nowego rozdania powrócić jakby na ustawienie sobie nowego typu relacji z europejskimi elitami, pokazanie jakby co w optyce amerykańskiej jakby w tej chwili nie odpowiada w tych europejskich elitach, w to, w jaki sposób Unia Europejska jest zarządzana. Zwrócę też uwagę, że J.D. Vance wielokrotnie mówił, że to nie znaczy, że to jest jedyna słuszna optyka, że my nie możemy tego krytykować, bo na tym polega właśnie ta współpraca, że możemy sobie mówić o pewne rzeczy, które w naszej opinii są rozbieżne. Moim zdaniem na ten moment nie ma jakby nie ma podstaw, że mówi, że Amerykanie wycofają się z NATO, ale niewątpliwe jest to w jakimś wymiarze trzęsienie ziemi, które pokazuje, że jakby świat, w którym w tej chwili się znajdujemy, będzie wymagał innego podejścia i do określenia tego wspólnego systemu wartości euroatlantyckich i patrząc o tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli wielowymiarowo kwestii CEU, współpracy wojskowej, no tego, co najprawdopodobniej dzisiaj obserwujemy, czyli jakby już jakiegoś formalnego początku rozmów dotyczących
pokoju na Ukrainie,
tego jak w tym wszystkim występuje Federacja Rosyjska, jak występują Stany Zjednoczone, jak Unia Europejska, sama Ukraina, głos Chin, to wszystko pokazuje, że niewątpliwie prezydent Trump jakby nadał też trochę nowej dynamiki. Pytanie, na ile też to nie było wymuszone tym, no, jaki jest realny rozkład potencjału pomiędzy wszystkich graczy. Myślę, że to daje bardzo dużo do myślenia nam na kontynencie europejskim, ale nie postrzegałbym tego jako jakiś definitywny koniec. Raczej jako próbę ze strony Stanów Zjednoczonych zbudowania pewnego nowego otwarcia w relacji z Europą.
Nowe otwarcie w relacji z Europą. A jak to pójdzie dalej? Będziemy o tym rozmawiać na pewno na antenie Radia Gdańsk. 6 minut pozostało do godziny 19. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Aleksandra Borowicz, Team Europe Direct i Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego Uniwersytetu Gdańskiego i doktor Łukasz Wyszyński, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dzisiejszą audycję realizowała Małgorzata Ławnicka. Do usłyszenia.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.